Una controlada mano.
Dobry wieczór.
Guten Abend.
O, witamy w Nowej Polsce, tak zwanej.
I to jest wszystko, co potrafię po niemiecku.
Słuchajcie, witamy Was serdecznie w 130 odcinku Rozmowy Kontrolowanej, w radosnej części Rozmowy Kontrolowanej, czyli pogaduchy do cyberpoduchy, taki nowy format, który kiedyś wymyśliliśmy. Jak Adama nie ma, to wtedy ja ściągam Maćka i sobie gadamy o różnych rzeczach. Więc dzisiaj nastał taki dzień, to jest chyba drugie takie nasze spotkanie, pogaduch do cyberpoduch. Tak, Maćku? Chyba drugie, nie?
Tak, ale myślę, że ludzie mogą mieć trochę pretensji, bo tydzień temu w odcinku była informacja, że będą nowi, fajni goście i potem jestem ja, więc ktoś może czuć się rozczarowany, za co z góry przepraszam.
Słuchaj, zawsze możemy podpisać się jako Adam Hertle i powiedzieć, że trochę spuchłeś przez tydzień, bo dużo jadłeś, no nie wiem, coś wymyślimy.
Do tych wakacji.
Tak, do tych wakacji. A nadal cię troszeczkę rwie, ale jakoś chyba damy sobie radę. Wybaczcie, ale coś dzisiaj u Maćka internety nie popisują się.
UPC nie domaga.
Nie domaga, no ale jakoś ważne, że go słychać. Także tak. Moi drodzy, dzisiaj sobie przejdziemy przez nowości, znaczy nowości. No to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia, a co spędzało sen z powiek wielu administratorom i bezpiecznikom. Maciek trochę rzeczy powyciągał, ja powyciągałem trochę rzeczy i sobie teraz po nich polecimy. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, albo jakieś chcecie pokomentować, albo macie też jakieś ciekawe rzeczy, o których my możemy poopowiadać, to piszcie w komentarzach, jesteśmy tu dla was. Maćku, co na pierwszy strzał?
Wiesz co, na pierwszy strzał, jak to zwykle bywa, ja bym wziął problem pod tytułem ludzie zrobili coś bez sensu, czyli przypadek jak Apple z Googlem w abstrakcyjnie zły sposób obsługiwali podatność w WebP, bo no to jest generalnie szerszy problem, bo to się zawsze będzie sprowadzać do zarządzania podatnościami w elementach składowych naszych systemów, natomiast tam obie firmy znalazły podatność w bibliotece WebP, natomiast nie zraportowały tego od razu, mówiąc, że jest podatność w tej bibliotece, tylko naprawiły to w swoich własnych software'ach i wypuściły poprawki do Chroma i do Safari. I dopiero potem, jak ktoś ich zaczął punktować, że no chyba to jednak nie do końca zrobiliście jak powinni, to nagle temat został poprawiony. No ale to niestety wracamy do punktu wyjścia, to znaczy zarządzanie łańcuchem dostaw i podatnościami w tych elementach składowych będzie coraz częstsze, a duże firmy mam wrażenie, że niespecjalnie się poczuwają do tego, żeby to łatać. Ja kiedyś zrobiłem sobie podsumowanie podatności łatanych w kontekście Log4J'a i znalazłem na przykład firmy, które załatały rzeczy związane z Log4J'em w swoim software'ze w lipcu 2023, czyli tak mniej więcej chyba 10 miesięcy po incydencie.
No cóż, do łatania zaraz dojdziemy, bo to będzie też częścią innego wątku, ale tak, żeby usystematyzować trochę wiedzę, ten błąd, o którym szła sobie fama po internecie, że trzeba w Signalu coś wyłączyć, chyba obsługę, automatyczne ładowanie obrazków, bo właśnie ten błąd to była biblioteka Image.io, akurat obsługująca format WebP, w którym był exploit, to jakby Signal korzystał z części tej biblioteki, więc był też podatny. I stąd po cichu rozeszło się w sumie bez kontekstu, wtedy się to rozchodziło, co tam się dzieje z tym Signalem. Niektórzy twierdzili, że tam nic nie ma, w ogóle żadnej podatności i nagle się okazało, że jednak jest. I nie tylko Signal, bo ta lista softów, które korzystają z biblioteki Image.io jest dosyć imponująca. Chyba nawet serwery Discorda, jakieś menadżery haseł także korzystały z tej biblioteki. Także A drogi Apple'u, drogi Google'u, następnym razem postarajcie się trochę lepiej. Bo tutaj kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to teorie spiskowe. Dlaczego Apple i Google nie powiedziało o tym szybko? Być może dlatego, że niemieckie władze chciały się dostać do Signala.
Na szczęście my w Polsce używamy lepszych, bezpiecznych komunikatorów i one są odporne na takie rzeczy, bo tam nic nie działa i nie ma użytkowników. Natomiast tak poważnie, to ja myślę, że problem będzie wracał, dlatego że coraz więcej firm, mając do wyboru jakby poświęcić jednak czas na zarządzanie tym, co wkładają do swojego software'u, albo stwierdzeniem, dobra, to nie jest nasz problem, najwyżej jakby przeprosimy, albo ktoś to załata, wybierają tą drugą metodę. I to niestety tak będzie działać. Ostatnio przeglądałem przy okazji jakiegoś pentestu, jak wygląda tworzenie softu klienta i wyszło na to, że jakby standardową praktyką deweloperów jest branie losowych rzeczy z losowych repozytoriów w GitHubie i są takie fajne opisy pod tytułem używamy tego repo, ale jak się nie buduje, to bierzemy z tego, bo ten gość czasami coś poprawia. I teraz jakby nie ma żadnej pewności, czy to repo to jest rzeczywiście jakieś sensowne repozytorium, gdzie jest faktycznie poprawiony soft, czy to jest ktoś, kto sobie to forknął i raz na jakiś czas tam zagląda i sobie wrzuca, albo robi na przykład tam celowo złe rzeczy. Więc myślę, że ten problem będzie wracał, a chyba nikomu nie za bardzo się w tym momencie chce tym w skali masowej zajmować.
Ale wiesz co, to ja też obserwuję, jeżeli chodzi o firmy i sam cykl software developmentu, gdzie tak naprawdę deweloperzy chcą mieć dostęp do wszystkiego i nie badając tak naprawdę, tak jak mówisz, modułów, które integrują ze swoim oprogramowaniem czy jakichś frameworków, jakby robią to kompletnie, że tak powiem, na pałę, a bez żadnego zarządzania i potem no, robi się smutno.
Wiesz co, bo to też jest tak, że ten internet, on się zrobił prostszy, ale też jakby łatwiej się wpakować w problem, bo ostatnio widzę bardzo często jakieś poradniki, albo na przykład wchodzę na stronę jakiegoś nowego projektu open source'owego i pojawia się informacja, jak go zainstalować. Są zawsze dwie metody, albo użyj Dockera, albo jest skrypt, gdzie z grubsza przekierowujemy curla do sudo sh. I jakby bardzo głęboko wierzymy, że ten gość, który wywiesił skrypt w internecie, to robi coś dobrego i właśnie na przykład nie zaora dysku. No bo to jest trochę taka mentalność, jakbyś przychodził ulicą i zobaczył na przystanku leżącą nadgryzioną kanapkę i stwierdził, że w sumie z pasztetem, czemu nie biorę. I jakby ludzie biorą randomowe rzeczy z internetu. Jak się przegląda, co jest deployowane z Dockera, to tam bardzo często jest muzeum. Znaczy masz softy z 2018-2019 roku z jakąś masą podatności, bo nikt tego Dockera nigdy nie zaktualizował, no bo nie ma potrzeby, bo on biznesowo działa. Do pierwszego ataku, jakby do pierwszego exploita, gdy nagle się okaże, że tam wszystko się posypało.
No ale niech rzuci kamieniem ten, który pierwszy niech rzuci kamieniem ten, który nigdy nie zrobił właśnie curla przekierowanego na basza. Maćku, przyznaj się, zrobiłeś to nieraz.
Nie, no oczywiście, że tak jakby.
Ja również, także...
Wiesz, przekierowanie curla na basza to nie jest dramat jeszcze, no bo przekierowanie curla na sudo sh, no to już bym się zastanowił trzy razy. Ja jakby nie jestem w ogóle fanem jakby ludzi jako takich, więc tym bardziej nie wierzę w takie myki, że ktoś randomowy w internecie może odpalić coś z uprawnieniami roota na moim systemie, ja nie mam z tym problemu.
Słuchaj, no jakby życie na krawędzi. Mi nieraz się udało uruchomić właśnie na użytkowniku administratora, bo to niekoniecznie jest root, a właśnie w ten sposób zainstalować soft. Ale no cóż, na szczęście jeszcze nic się takiego nie wydarzyło, że mi dysk zaorał. Bo mam Maca, tam żeby zaorać dysk trzeba zapłacić i to nie jest takie proste. Także... No dobra, ale płynnie przechodząc do tego łańcucha dostaw, bo też kolejny temat, który mamy na tapecie, to do fałszywe oprogramowanie, które zostało rozdystrybuowane w dosyć ciekawy, znany, ale ciekawy sposób. To był Keepass, o ile dobrze pamiętam, Maćku, poprawmy,
tak,
że się...
Tak, tak.
Tak, to był fałszywy Keepass, który przestępcy wykupili sobie domenkę z Panicodem, czyli taką, która zawiera znaki spoza standardowego ASCII, i tą stronę rozreklamowali w reklamach. To były Google'owe reklamy już?
To były reklamy Google, tak. To jest standardowy jakby mechanizm. To są zawsze reklamy Google.
Tak. Jak dobrze pamiętam, parę tygodni temu czy parę miesięcy temu był ten sam case z OBS-em. To był chyba pierwszy i wtedy okradli jakiegoś dosyć znanego kryptowariata, influencera. Był też GIMP, jak dobrze pamiętam, no a teraz KeePass, więc zachęcanie ludzi do tego, żeby używali menadżerów haseł i wyszukiwali w Google, co to jest KeePass, to jakby może też prowadzić do nieszczęścia.
Oczywiście, bo to jest, trochę bazuje zawsze na tym, jak niektórzy używają internetu. Ja czasem widzę, jak użytkownicy nie wchodzą na stronę, znaczy nie wpisują adresów w pasku przeglądarki, tylko wpisują nazwę strony w Google i klikają pierwszy link na górze, bo to jest zawsze ten link. No problem pojawia się wtedy, kiedy na przykład wchodzimy tak na stronę banku i ktoś sobie kupi reklamę. Co więcej, tam tutaj było to bardzo ładnie zrobione, bo kupiono sobie domenę keepass.info, przy czym K miało taki, jako Polak nie powiem tego nazwać dynksem, ale takie coś na dole.
I taki paproch, to był paproch.
Tak, dokładnie. I żeby było jeszcze śmieszniej, to się nie wyświetlało w reklamie Google'a, wyświetlało się dopiero w pasku przeglądarki i to nie zawsze dlatego, że czasami to się po prostu nie mieściło, więc ludzie to ignorowali. I problem był taki, że po prostu była wystawiona, skopiowana jeden do jednego strona KeePassa z lewym menadżerem haseł i niestety ludzie się na to nabierali. Ja mam w ogóle z tym taki fundamentalny problem, bo ja trochę nie wierzę, że Google nie jest w stanie tych rzeczy wyłapywać. To znaczy nie wierzę, że Google nie jest w stanie wyłapywać lewych stron banków, lewych stron z projektami open source i tak dalej. Znaczy jest dużo firm, które pewnie nie potrafią tego zrobić, akurat Google wierzę mocno, że ma wystarczającą technologię, żeby sobie z tym poradzić i jakoś dziwnych przyczyn nie robi z tym nic, więc to jest, myślę, źródło problemu.
So, być może masz rację, ale z drugiej strony pamiętaj, że jakby głównym biznesem Google'a to nie jest ochrona użytkowników przed fałszywymi reklamami, tylko zarabianie na reklamach i klikaniu na nie, więc tam jest jeszcze pod spodem biznes i niekoniecznie jest to podyktowane.
Nie, ja wiem, że jestem naiwny i się czepiam, ale no, mimo wszystko warto to powiedzieć.
Pozdrawiamy kolegów z Google'a, wszystkich. Wracając do poprzedniego tematu, bo Krzysztof zauważył, że jest jakiś radosny nowy akt Unii Europejskiej, który ma ogarnąć temat patchowania i naprawy CVE. Jeżeli będzie to wyglądać jak obecne akty albo obecne wymagania, które narzucają chociażby regulatorzy, pozdrawiamy serdecznie, no to prawdopodobnie skończy się to z tym, że instytucje, które będą podlegać temu prawu, będą ściemniać albo będą dostarczać dane, które są no, nie do końca zgodne z prawdą, albo będą różnie interpretować zapisy tego radosnego aktu, co spowoduje tak naprawdę niepoprawienie tej sytuacji, przynajmniej tak mi się wydaje. No, nie wiem, Maćku, czy ty masz jakiś komentarz?
Oczywiście to też minie pewnie chwila, zanim Polska to wdroży, więc możemy się założyć, czy za rok o tej porze będziemy mieli taki sam stan prawny, czy jednak już się ktoś tym zajmie. Natomiast ciekawe, bo ja śledzę to, o czym Krzysztof mówi i bardzo fajnie jest to komentowane na przykład w amerykańskich mediach, bo generalnie ichniejsza branża technologiczna mówi wprost, że to jest jakby zamach na funkcjonowanie fundamentów internetu i tworzenia software'u, bo nagle wprowadzamy jakieś odgórne regulacje na temat publikowania CVE. I jest to dosyć zabawne, jak sobie to zestawisz z ilością ostrzeżeń, które masz na jedzeniu amerykańskim na temat tego, co ono może powodować, a w przypadku software'u jakby przyciskanie, że może jednak trzeba informować o tym, nie znajduje jakby takiego uznania. Natomiast zgadzam się z tym, że to jest problem i że firmy no chyba muszą być przyciśnięte, żeby zacząć to komunikować, bo same tego nie zrobią, bo to bardzo często też dla firm jest po prostu duży problem, a nie oszukujmy się, masa software'u wytwarzanego chociażby w Polsce jest takim gigantycznym zlepkiem losowych rzeczy, w tym pewnie bardzo często open source'u, gdzie są licencje łamane, więc nagle moglibyśmy się obudzić w rzeczywistości, gdzie ludzie po prostu mają problem z przyznaniem się, co oni dokładnie tego softu nawkładali.
Z trzeciej strony, patrząc na same CVE, które moim zdaniem nie działa, w swoim założeniu jest jak najbardziej fajne, ale to, w jaki sposób są przydzielane numerki CVE, w jaki sposób dystrybuowana jest ta informacja. No ja się na przykład zderzyłem wiele razy z tym, że zgłosiłem błąd, który był dosyć poważnym błędem. No i na przykład dostawca oprogramowania, tudzież vendor, nazwijmy go jak chcemy, po prostu stwierdził, że on nie przydzieli CVE i tyle, tak? Załata po cichu podatność i nie będzie disclose'a, więc te rzeczy też są, mają swoje wady i to dosyć poważne. Takie jest moje zdanie.
Myślę, że dobrym rozwiązaniem, tylko znowu, to są rozwiązania, które są dobre, ale wymagają wysiłku po stronie producentów software'u, byłoby dołączanie takiego trochę, z braku lepszego terminu, bill of materials, takiej rozpiski, co jest w środku tego softu. Instalujesz sobie jakiś pakiet webowy, który, nie wiem, jest GUI-em do serwera SMTP i masz informację, co on ma pod spodem. Ja wiem, że to można wyciągnąć i generalnie jak sobie użyjesz odpowiednio mocno grepa i LDD, to pozbierasz te informacje, ale chodzi o to, żeby nie musiał tego robić ręcznie, żeby po prostu to było zebrane. Natomiast tutaj dojdziemy do jeszcze jednego problemu, bo my cały czas mówimy, okej, ludzie nie wiedzieli, że jest podatność, nie załatali się, bo gdyby wiedzieli, to by się załatali, a to trochę nie jest prawda. Ostatnio przeglądałem różne radosne rzeczy, które gdzieś tam mój zespół znajduje przy pentestach i trafiamy na rzeczy typu na produkcji w dużym systemie, gdzie są setki tysięcy użytkowników, jest używany Oracle w wersji tak starej, że go nie da się pobrać ze strony Oracle'a. Dlaczego? No bo jakby zmienienie różnych rzeczy i pozbycie się długu technologicznego jest tak drogie, że nikomu się nie chce.
To nie jest dług technologiczny, to po prostu jest wygrzana technologia, która działa, została sprawdzona przez lata, no Maćku.
Wiesz co, ja się w Hackroomie czasami, jakby mam zrobiony osobny VLAN na podpinanie dziwnych rzeczy i jakby mam nadal problem z tym, że podpinam tam coś, co ewidentnie jest dziurawe. Natomiast widzę, że czasem ludzie do produkcji podpinają takie rzeczy, się bardzo nie przejmują. Ostatnio widziałem w jakimś systemie nazbierane wersje Tomcata. I na moje pytanie, czemu mirrorujecie Tomcata, była informacja, bo używamy tych wersji, które Tomcat już usuwa ze strony, więc chcemy mieć kopię u siebie. No i to się zemści w bardzo spektakularny sposób, bo no prędzej czy później ktoś się tym zainteresuje, zwłaszcza jak to są takie błędy, które są w skali masowej, bo ten problem z Oraclem dotyczy pewnie paruset organizacji w całej Polsce, więc ktoś w końcu temu przyjrzy mocniej.
No i tak skaczemy po tych tematach, więc lecimy dalej. Czy warto brać udział w bug bounty? Maćku, jak myślisz? Czy to się opłaca?
Ja myślę, że każde pieniądze, które zarabia, żeby móc zapłacić podatek, to są świetne pieniądze, bo wtedy Polska się rozwija. Ale tak poważnie, to jest no, zawsze fajna opcja, tylko mam wrażenie, że jakby balans jest trochę nierówno rozłożony. Wiesz co, mam takie poczucie, że my strasznie narzekamy dzisiaj, jak tych takich dwóch gości z Muppet Show. Natomiast podejrzewam, że jest masa firm, które też by mogło troszeczkę się bardziej zaangażować i na przykład płacić ludziom za to, żeby ktoś przeglądał ich software i łatał te podatności, ale mam wrażenie, że to nie jest niestety, te akcenty nie są równo rozłożone.
No tak, ale na przykład taki HackerOne, dosyć znana platforma, która zrzesza bug hunterów i firmy, które mają programy bug bounty, od początku swojego istnienia wypłaciło $300 milionów w bug bounty. Więc to się chyba trochę opłaca, tak mi się wydaje. Rekordzista zarobił na tej platformie 4 bańki, więc za 4 bańki to już można pójść na małe piwo i jakiś
obiad. Można kupić mieszkanie w Warszawie.
No ale to jeszcze musisz kredyt wziąć.
Bez garażu.
Bez garażu, tak. I chyba gdzieś na peryferiach, bo teraz też te mieszkania jakieś chore ceny mają. No dobra, ale tak, 300 baniek, 4 bańki, 1 osoba i najwięcej podatności, najbardziej popularne według HackerOne'a, przynajmniej w ich platformie, są platformy operujące na tak zwanym krypto. To jest też ciekawe. To znaczy, że te platformy mają dużo dziur i dużo pieniędzy. Tak?
Wiesz, to pytanie, czy nie jest tak, że oni po prostu mając świadomość tego, że tam jakby konsekwencja podatności jest bardzo prosta. No bo jeżeli zhaczysz komuś giełdę i jakby znikną stamtąd zdeponowane środki, to problem jest bardzo szybko poważny. No bo zobacz, jakby tak zastanawiamy się w kontekście na przykład tego wspomnianego LibWebP. No dobra, no nie załatali, no zrobili to bardzo nie w porządku i co? Jakby nikt nie stracił szybko pieniędzy, nie da się palcem pokazać, że komuś od razu stało się źle. Natomiast w przypadku właśnie giełd krypto, ja wiem, że to jest straszne, ale to chyba trochę tak działa. Jest od razu problem widoczny, od razu jakby ludzie ponoszą konsekwencje tego, więc rozumiem, że te giełdy krypto inwestują, no a pewnie też inwestują pieniądze, które są tak trochę wirtualne, no bo jakby całe krypto to jest, cały ten boom wokół tego jest takim trochę skamem odwleczonym w czasie, więc
tylko rozumiem, trochę? Że...
Nie, no możesz kupić sobie rysunek małpki, on już zawsze będzie twój, plus tych, którzy zrobili screenshota. No rozumiem, to czasem tak działa. Ja mam taką dyskusję, ja mam kolegę, który jest wielkim entuzjastą krypto i on zawsze mi tłumaczy, że jak się dywersyfikuje, to się zyskuje. Ja mam kupione chyba za 500 zł 2 lata temu parę kryptowalut, one są aktualnie warte jakieś chyba 140-150. I jak mu tłumaczę, że to nie działa, to on mi tłumaczy, nie, bo gdyby zainwestował więcej, to są inne współczynniki zupełnie. No jakby, ja wiem, że matematyka jest trudna, z czego się dowiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, ale jednak procenty działają tak samo, jakby nieważne, czy są jakby od dużej kwoty, czy od małej. No jak tracisz, to tracisz.
Słuchaj, może jeszcze na tym da się zarobić. Może zrobimy NFT ze Stefanem na przykład jakieś i opublikujemy i może ktoś to kupi.
Wiesz tak, do tego dodamy to taki wymiar jeszcze patriotyczno-narodowy, to ja myślę, że jeszcze przez parę najbliższych miesięcy możemy się załapać.
Kurczę, nie mam w pobliżu żadnej flagi, więc nie mam. Także dzisiaj nie będzie patriotycznie i narodowo. Może gdzieś mam flagę niemiecką, poczekaj. Nie mam. No dobra, to jeszcze taka ciekawostka z tego raportu HackerOne'a jest taka, że i to też wracamy do tematu CVE-u, łatania podatności, że średnio załatanie podatności po znalezieniu przez takiego researchera to jest 25,5 dnia. To jest ciekawe, te pół dnia pewnie.
Obiad. To ciekawie schodzi. Ale wiesz co, chciałbym zobaczyć takie dane dotyczące jakby polskich firm. Bo rozumiem, że do polskich firm też to się raz na jakiś czas odzywa i mówi, że znaleziono podatności. Nie mówię to o grupach ransomware, tylko mówię o takich faktycznie researcherach, którzy dają znać. I zastanawiam się, jaki jest współczynnik reakcji, bo już nawet nie pytam o to, ile się potem im płaci, tylko czy w ogóle ktoś się zajmuje tymi zgłoszeniami, czy po prostu nie macha na to ręką.
Jest to taka ciekawostka, bo wiele lat pracuję w bankowości i wiem, że na przykład banki raportują do KNF-u listę podatności w swoich systemach. No taka prośba i tutaj puszczam oczko do osób, które nas słuchają. Cześć Krzysztof, może opublikować taki roczny raport z podatności w bankowościach polskich. To było całkiem ciekawe.
Ja ostatnio rozmawiałem z kimś z takiego dużego, popularnego banku na temat właśnie ransomware'u i on stwierdził, że no dobra, no jest tym ransomware'em problem, ale kluczowych procesów to nie boli, bo to chodzi na mainframe'ie AX-owym i tego się nie da tak prosto zaszyfrować, więc jakby czułbym się dużo mniej komfortowo, gdybym miał pieniądze w tym banku, no ale że to była taka teoretyczna rozmowa o pogodzie, to jakoś się bardzo nie martwię.
No tak dziwnie schodzicie z pogody na ransomware, no ale dobrze. Słuchajcie, tak, więc konkludując ten kawałek tematu, 25 dni na załatanie i to jest improvement, bo w zeszłym roku było 28% gorzej według HackerOne'a, więc ludzie zaczęli jednak dbać o to bezpieczeństwo i zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. My trzymamy kciuki na to, żeby te podatności były szybko naprawiane i żeby Apple i Google krzyczały głośno o tym, że coś jest dziurawe. No ale zostajemy przy tych dziurach. Drogi Maćku, no, to ostatnie dni przyniosły nam tak naprawdę standardowy zestaw zabawowy administratora i bezpiecznika, czyli F5, Citrix, VMware oraz Cisco. Zaczniemy od F5, może? Chyba, że jeszcze chcesz coś dodać po drodze.
Pamiętasz, Microsoft miał dawno temu, jak byliśmy młodzi, taką reklamę z napisem Where do you want to go today? I ktoś to przerobił na którejś konferencji, pamiętam, What do you want to patch today? I czasem jak przeglądam sobie, co jest do załatania w danym momencie, to mam trochę takie poczucie. To będzie taka generalna uwaga, bo mamy listę jakby dużych, popularnych rzeczy, które ujawniono, które są do zapatchowania, w sensie producent udostępnia łatkę i bardzo bym się chętnie założył, czy na przykład za rok o tej porze znajdę przy jakimś incydencie na przykład dalej niezapatchowanego chociażby właśnie Big IP od F5 i mam takie dziwne poczucie, że nie będę chętnych do zakładania się.
No ja się nie zakładam, bo znam takie historie, więc jakby na mnie nie licz. Stefan odpowiada, że też się nie założy, a Adama nie ma, więc jakby może ktoś z naszych oglądaczy się będzie chciał założyć. Ale tak, masz rację, w sensie jakby to nadal sprowadza się do tej higieny tak naprawdę i do tego, jak ludzie dbają o swoje systemy. No, bo czasem musimy wziąć pod uwagę, że w niektórych firmach nie ma bezpieczników, są tylko administratorzy jest ich dwóch na całą korporację, mają jeszcze przeinstalować 25 laptopów i pójść do zarządu, naprawić pocztę. No i to też nie jest takie proste, żeby zadbać o takie bezpieczeństwo. Więc to też szapoba dla tych dwóch administratorów tak naprawdę.
Tak, że im się chce. A to, co nam wyszło na pierwszy ogień, to jest właśnie Big IP od F5 i tam jest podatność, która no, pozwala dostawać się do managementu bez autoryzacji. Takich podatności jeszcze będzie kilka, więc będziemy do tego wracać. Natomiast jak patrzysz na to, jak produkowane są obecnie appliance'y, to tam producenci wkładają dużo wysiłku, żeby ten management możliwie mocno odseparować i utrudnić użytkownikowi takie radosne wystawienie go do świata. I no, Cisco na swoich urządzeniach robi do tego osobny port, ten port ma osobną konfigurację, ma pozakładane z góry ACL-ki, więc żeby to otworzyć do świata, trzeba się naprawdę nagimnastykować, trzeba wiedzieć jakby, że chcesz to zrobić. I mimo tego ludzie to robią, znaczy stwierdzają, że wystawienie managementu do świata jest wyśmienitym pomysłem, bo tak będzie łatwiej, prościej, znaczy pewnie przestępcom tak. Pytanie jakby, co oni na tym zyskują, bo to jest po prostu proszenie się o kłopoty.
Z trzeciej strony, to jakby, znaczy tak, spotkałem się z tym, że admini wystawiają sobie logi w obrębie serwera webowego, tak żeby je prościej czytać bez żadnych VPN-ów, to jakby też dosyć ciekawa praktyka. No ale z trzeciej strony akurat firma F5 i firmy, które wymieniliśmy, to są firmy, które mają ugruntowaną pozycję na rynku. Te rozwiązania, w których znajdujemy i znajdują się podatności, to są rozwiązania, które są częściowo lub całkowicie odpowiedzialne za bezpieczeństwo. I teraz pytanie, jak testowane jest to oprogramowanie, że nadal, pomimo tego, że to są firmy zajmujące się bezpieczeństwem, są systemy krytyczne, wystawione częściowo do internetu, nadal są takie błędy. To jest też dosyć ciekawy case.
Wiesz co, ja trochę będę tutaj adwokatem diabła, albo w modelu szklanka jest do połowy pełna, nomen omen. Wiesz co, to dobrze, że te błędy są znajdywane. Znaczy, czułbym się dużo mniej komfortowo, gdyby ich nie było, bo miałem świadomość, że one tam są, tylko jakby nikt ich jeszcze nie wyłapał, albo właśnie exploit krąży po sieci, tylko nie jest to na tyle publiczne, żeby ktoś to zapatchował. Więc myślę, że to jest tutaj problem. Natomiast tak, no biorąc pod uwagę tempo rozwoju software'u, biorąc pod uwagę to, że wszyscy są skupieni na tym, żeby dawać nowe feature'y, żeby... Pamiętam kiedyś rozmowę z dostawcą jednego z systemów firewallowych, który tłumaczył, że nie mogą tam czegoś zrobić, ale w nowym release wejdzie BGP. Ja się zapytałem, że generalnie jakby po co? Znaczy, po co jest BGP na firewallu? Przecież to się robi w innym miejscu, od tego są inne urządzenia. On mówi, wie pan co, no wiem, że to jest bez sensu, ale konkurencja ma. No i... No okej, tylko to po prostu nie działa. Znaczy, to jest taki mechanizm, który niestety nie funkcjonuje. Ja myślę, że jest jeszcze jeden problem, zwłaszcza w Polsce. To znaczy, my się przyzwyczailiśmy, że kupujemy pudełka w założeniu, że one po prostu będą działać. I nikt nie wpada na to, że kupujemy takie pudełko za, nie wiem, parędziesiąt tysięcy złotych, to oznacza, że za rok będziemy musieli znowu zapłacić, nie wiem, 40% tej kwoty, żeby mieć support, aktualizację i tak dalej, bo my kupujemy firewalla, uważamy, że on jest bezpieczny, a potem się problem sypie, bo nagle my mamy urządzenie, które po prostu jest niezapatchowane, bo nie mamy skąd tych patchy pobrać. I myślę, że to też będzie problem, a trochę się o tym zapomina. Znaczy ja bardzo często nawet na slajdy konferencyjne swoje wrzucam, że ja wiem, że te prawdziwe rozwiązania security są super. Czy VMware jest świetny i parę tego typu rozwiązań też świetnie działa, ale jak nie masz budżetu, żeby to utrzymywać rok do roku, to użyj sobie jakiegoś open source'owego KVM-a. Może będzie trochę gorzej, może będzie trochę bardziej upierdliwe w zarządzaniu, ale będziesz dostawał zawsze aktualizację. I to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, którą bym chciał zobaczyć, to, że firmy przestaną jakby składać razem update'y z feature'ami i update'y security. Żeby rzeczywiście jakby można było sobie tylko śledzić tą działkę security, bo paradoksalnie jak mam, nie wiem, taką F5 wdrożoną, jak ją sobie skonfiguruję, ona działa, to nie jest tak, że potrzebuję za tydzień jakichś nowych feature'ów. Ona jest z reguły na kilka lat po prostu będzie robiła to, co ma robić. Natomiast chciałbym, żeby była bezpieczna.
No ale stosując tą metodę, o której wspomniałeś, czyli rozdzielenie patchy security od feature patchy, czy patchy związanych z poprawieniem błędów takich standardowych, no powoduje to, że to jakby wersji, ilość wersji i utrzymanie takiego softu staje się o wiele trudniejsze dla takiej firmy, więc ma to swoje też minusy i to dosyć poważne, szczególnie jeżeli tych appliance'ów czy rozwiązań jest wiele w danej organizacji. Więc można zrobić dobrze użytkownikowi, ale to powoduje narzut roboty w organizacji. Taka ciekawostka, bo też właśnie sobie przypomniałem, kiedyś miałem do czynienia z jedną firmą, która robiła bardzo dużo softu związanego z security. I co ciekawe, przy niektórych rozwiązaniach security nie były wykonywane testy bezpieczeństwa na przykład. I to też było dosyć szokujące dla mnie, że jakby produkujesz soft, który ma za zadanie bronić użytkownika czy też organizacji i sam nie wykonujesz na nim testu bezpieczeństwa. I być może też niektóre firmy tak robią do tej pory i stąd te wszystkie podatności.
Wiesz co, ale ja myślę, że to jest, że półbólek firma nie robi tego, bo jest nieświadoma, ale ja się stykam bardzo często z przypadkami, gdzie firmy są świadome, że kwestie bezpieczeństwa są zignorowane. Oglądałem jakoś w styczniu albo lutym appliance, który nawet w materiałach marketingowych jest podnoszony argument, że mamy bezpieczny, stabilny fundament, bo używamy FreeBSD. No jakby generalnie FreeBSD jest świetne, stwierdziłem, że sobie popatrzę bardziej. No i okazuje się, że przypomnę, mamy styczeń albo luty 2023, oni używają FreeBSD 14, które wyjdzie w przyszłym tygodniu, więc generalnie jadą na jakiejś takiej wersji bardzo eksperymentalnej. Jak sobie przejrzałem, co tam jest, to na przykład wycięli komunikat, że ta wersja jest unstable i eksperymental, ale już nie wpadli na pomysł, że jakby standardowo te wersje current FreeBSD są budowane z pełnym debugiem, więc tracisz masę wydajności i że może jednak warto by przekompilować ją bez tego śmietnika, który jest w tym momencie niepotrzebny, w ogóle na to nie wpadli. Ale a propos głupich rzeczy, sprzedam ci ciekawostkę, którą widziałem w zeszłym tygodniu. Trochę na kanwie tego, co mówiłeś o wystawianiu sobie logów po www. Deweloperzy regularnie chcą debugować na produkcji, bo tak jest łatwiej i potrzebują dostęp do kont użytkowników, bo użytkownik może coś naklikał, czego na teście się nie da otworzyć, etc. Trafiłem na absolutnie upiorny mechanizm, który deweloperzy sobie wymyślili, to znaczy w logach pojawiał się następujący komunikat: VIP session ID równa się coś tam. To coś tam to był ROT 13 z nazwy użytkownika i hasła tego konkretnego usera.
I czyli oni... było zaszyfrowane.
Było zaszyfrowane, tak, było zaszyfrowane.
Ale ROT 13 to niestandardowo normalnie, jest zbejzowane, nie? Więc jakby
bo oni myślą o Imperium Rzymskim. Natomiast tak, no i jakby wiesz, to są takie rzeczy, o których ludzie nie myślą. Znaczy to jest tak, że ktoś w pewnym momencie znajdzie te logi i nie będzie dobrym misiem, który po prostu chciał sobie podebagować, żeby nie zawracać nikomu już głowy, tylko faktycznie zrobi problem.
A tak w sumie mam takie pytanie do ciebie. Czy jeżeli ty wybierasz dla jakiejś firmy albo dla siebie rozwiązania security, które będziesz wdrażał, to czy pytasz się dostawcę takiego rozwiązania o to, czy jego rozwiązanie przechodziło testy bezpieczeństwa?
Wiesz co, pytam się, ale z reguły bardziej przeglądam to, jak on reaguje na ujawnione podatności. Bo jeżeli to jest tak, że wychodzi podatność, ta podatność jest łatana w ciągu godzin, albo w ogóle jest tak, że wychodzi CVE jednocześnie z informacją, że tu jest patch, to w ogóle jest super sytuacja. Ale trafiam raz na jakieś czasne rozwiązania, gdzie na przykład CVE ma 2-3 lata. I ono dalej jest, ono jakby dalej egzystuje. I zawsze pojawiają się informacje, nie, tu mamy mechanizmy remediacyjne w innej warstwie i tak dalej, albo nie, no panie, kto się do sieci wewnętrznej podłączy? No w ogóle co to za scenariusz? No i potem się okazuje, że jednak nie, że kto się podłączył. No to jest trochę tak, jak ktoś mi ostatnio pokazał coś, co mnie absolutnie rozczuliło. Jest problem, bo ludzie wysyłają użytkownikom hasła mailami i te maile gdzieś tam wiszą w systemie etykietowym, albo na przykład zapisują w dokumentacji, w sensie w Confluence takie hasła. I widziałem patent, że gdyby te hasła chować, goście zapisywali je białym fontem. Więc kreatywność ludzka jest duża, trzeba przyznać.
Zadałem to pytanie dlatego, że ja często zadawałem to pytanie, jak jeszcze miałem okazję kupować różnego rodzaju rozwiązania bezpieczeństwa I zawsze vendor albo dostawca, albo sprzedawca takiego rozwiązania śmiał się. W sensie to był taki pusty śmiech, że co ja sobie wymyślam, że w sumie to jest rozwiązanie bezpieczeństwa, no to po co ja zadaję pytanie, czy to w ogóle było testowane pod kątem bezpieczeństwa, jak to jest w ogóle rozwiązanie bezpieczeństwa, więc to chyba bezpieczeństwo równa się bezpieczeństwo, tego nie trzeba testować, nie? Więc to też pytanie do was, naszych słuchaczy, czy wy jak kupujecie takie oprogramowanie, czy zadajecie to pytanie, bo to jest pytanie trochę killer tak naprawdę, bo nagle się może okazać, że rozwiązania, które kupujecie, nie przechodziły testów bezpieczeństwa, a mają zapewnić wam bezpieczeństwo. To jest takie trochę triki. No dobra, to dalej. Już zjechaliśmy w piątkę i Big IP, to teraz w notatkach widzę Citrixa i tak, Netscalera.
Tak, ja nadal jakby będę powtarzał mój zakład, ja stawiam dobre steki, jeżeli nie uda się znaleźć za rok o tej porze niezałatanego Netscalera. W kwietniu oglądaliśmy ransomware w miejscu, gdzie Netscalera nie patchowano od 2015 roku, więc to trochę szacun, że on 8 lat był w stanie funkcjonować bez jakby update'u, ale no to się zdarza. Dokładnie jakby ten sam case, to znaczy mamy dostęp do zarządzania w Netscalerze bez autoryzacji. Ja się trochę zastanawiam, bo tego jest wysyp, jakby podatności na przykład w Citrixie jest masa jakoś przez ostatnie 12 miesięcy. Czy to jest tak, że na przykład ktoś się zaczął temu przyglądać i stwierdził, że jakby może warto jednak na to zwrócić uwagę, czy używamy jakby komponentów, które są tak problematyczne, że one co ileś wersji generują te same błędy, no bo to jest to, co mieliśmy parę miesięcy temu w FortiGate, był w ciągu tam kwartału chyba 4 czy 5 podatności, które jak się dobrze zastanowisz, one się bardzo od siebie nie różniły, no więc pytanie, to nikt tego softu nie przegląda, tylko to tak po prostu leci sobie w kolejnych releasach i wszyscy radośnie wierzą, że nic złego się nie stanie, czy może jednak ktoś temu poświęca trochę więcej uwagi?
Co ja, może właśnie wracając do poprzedniego mojego zadanego pytania, może po prostu tego nie testują. Jest parcie na feature'y, parcie na jakieś rzeczy, które są biznesowo sprzedawalne, ale jakby taki typowy maintenance czy security już nie jest brane pod uwagę.
Tak, bo security nie jest fajne, bo to jakby to nie, nie jest... Tak, jest po prostu nudne. No, to zawsze jest ciekawiej puścić release'a, że właśnie dodałeś nowe, ekscytujące funkcje. Pamiętam Apple kiedyś łatając jakąś taką bardzo, bardzo bolesną podatność w iPhone'ach. Miał komunikat, że tam new exciting multimedia features and emoji. Znaczy, no ja myślę, że jak ktoś mi nie może grzebać zdalnie po telefonie, to jest ekscytujące dla mnie bardzo, ale to napiszę to wprost.
No ale powtórzę, to chyba już kiedyś o tym mówiłem. Akurat Apple jest ze swoją strategią wpychania ludziom softu na podstawie tego, że dodają nowe fajne feature'y typu nowe emotikonki, zapewniają sobie, że ta populacja urządzeń, którą mają użytkownicy, a urządzenia Apple mają przeważnie młodzi użytkownicy, będzie zapatchowana, bo security jest nudne, nikogo nie interesuje jakieś CVE, bo oni tego nie rozumieją, więc informacja o tym, że zostało 15 CVE załatanych, to taki młody człowiek, czy taki człowiek z ulicy, który nie jest nami, my wiemy, co to jest CVE i co to jest podatność, oni po prostu sobie ściągną ten update, bo są nowe, ekscytujące emotikonki i tyle, i jakby problem już został załatany. Więc może to jest jakaś strategia. Może Cisco, czy VMware, czy też F5 powinno wysyłać do klientów: słuchajcie, dodaliśmy nowy excitement w panelu zarządzania i konfiguracji waszym rozwiązaniem, tam są teraz emotikonki, albo czat ze sztuczną inteligencją.
Fajnie migające diodki, jak taka na przykład wersja świąteczna. To myślę, że
albo muzyczkę gra, nie? Jakby, wiesz, no, player MP3, nie? Nie wiem. Wiesz,
kiedyś na uniwersytecie ktoś dla sportu na powerhubach firmy For wyświetlał newsy z RSS-ów na takich ekranach przewijanych. Więc może to jest jakaś ścieżka, na przykład pogoda by niech będzie wyświetlana na takim firepower. To nie brzmi tak źle, ale zobacz, jakby przeglądając te podatności, które mamy, to są jakby za każdym razem urządzenia w takim fajnym miejscu na styku z siecią wewnętrzną. To znaczy, jak schaczysz takie Big IP, to tak naprawdę no, siłą rzeczy bypassujesz cały ten mechanizm security, bo potencjalnie masz dostęp do sieci wewnętrznej. Tak samo jest z tym Netscalerem. No, ludzie to wystawiają po to, żeby bezpiecznie wystawiać do świata swoje aplikacje, po czym no, jak ktoś to schaczy, to nie tylko jakby ma dostęp do tego, co oni wystawili, ale też potencjalnie ten cały mechanizm odgrodzenia się od świata zewnętrznego przestaje funkcjonować.
Michał napisał, żeby chętnie wstawił jakieś ładne Cisco z diodami zamiast choinki, więc tylko te diody no nie w dwóch kolorach, tylko już takie bardziej migające, takie fajne, nie? No dobra, lecimy dalej. VMware. I tutaj kolejna podatność, krytyczna podatność, tym razem vCenter. Czyli znowu tak. Coś wystawione do jakby obsługujące całą wirtualizację, nie? Przy tym jak wszyscy mają pęd na chmurę, chociaż teraz już trochę to zmienia, w sensie ludzie już zaczęli liczyć pieniążki, jeżeli chodzi o chmurę, no ale nadal vCenter dosyć poważny gracz na tym rynku i tu kolejny poważny błąd bezpieczeństwa i wydaje mi się, że niedawno był jeszcze jakiś, jeżeli chodzi o vCenter i też dosyć krytyczny, bo też było chyba jakieś RCE.
Wiesz co, ja mam takiego laba, gdzie mam dużo honeypotów i raz na jakiś czas wystawiam sobie nowe wersje jakiegoś software'u, tak totalnie do świata, jakby robiąc taki bypass zdroworozsądkowej konfiguracji i zdarzało mi się na przykład, że VMware'a ktoś haczył w ciągu tam chyba 10 czy 12 dni i to nie jest jakaś finezja, to znaczy na przykład nagle widzę, że maszyna ma duży load, patrzę, co się dzieje na dyskach, też mam wszystko zaszyfrowane, więc tylko sobie zbieram to, co tam oni wrzucili, żeby zaszyfrować i moja kolekcja rośnie. Natomiast no, wystawianie vCenter do świata to jest jedna z tych rzeczy, gdzie naprawdę trzeba bardzo metodycznie zrobić coś głupiego. To nie jest coś, co robisz machinalnie, no, tak jak nie, jeszcze naście lat temu mieliśmy różne podatności, które wynikały z różnych defaultowych ustawień. Ja pamiętam, jak zacząłem pracować w branży, to było w latach 90., powiedzmy to delikatnie, to jakby były takie poradniki, co należy zrobić, żeby sobie zahardeningować Linuxa i tam było generalnie wyłączenie w INID bazyliona głupich rzeczy pootwieranych, typu jakiegoś Fingera i Tolka i tak dalej. Teraz jest odwrotnie, teraz jest tak, że trzeba się naprawdę nagimnastykować, żeby sobie takie vCenter wystawić do świata. Pamiętam, jak kiedyś VMware wypuścił którąś wersję vCenter, która nie mogła być instalowana na kontrolerze domeny. Tam po prostu był check mówiący, że jak to jest kontroler domeny, to nie możesz deployować sobie na ten vCenter i od razu się pojawiły skrypty, które pozwalały to oszukiwać. Mimo, że to było celowe, to było po coś, żeby właśnie jakby potencjalnie ktoś, kto uzyskuje uprawnienia administratora na tym systemie, nie był jednocześnie od razu administratorem w domenie. I myślę, że tu jest tak samo. To znaczy, no, teoretycznie ta podatność nie powinna być bardzo bolesna, bo sobie patchujemy gdzieś tam to w jakimś menedżmencie, robimy reboot, generalnie infrastruktura działa, te patche się propagują. No, ale jeżeli mamy vCenter wystawione do świata, no to mamy problem, a ludzie niestety masowo wystawiają sobie te vCenter do świata, bo takim jest po prostu łatwiej.
Może lubią problemy, nie wiem.
Z drugiej strony, wiesz co, może są mili, bo lubią, żebym miał pracę, więc ja też jakby może trochę przestanę narzekać, no bo na końcu jak ludzie będą wszystko robić dobrze, to z czego ja będę żył. No.
Też prawda. No dobra, VMware odhaczony, to teraz Cisco. Cisco 40 tysięcy urządzeń podatnych na nową podatność Zero Day'a w Cisco iOS-ie, no i 40 tysięcy urządzeń zabagdorowanych.
Tak, no i znowu, no jakby to są urządzenia, gdzie ktoś bardzo się nagimnastykował, żeby wystawić ten management do świata. To nie jest takie wcale proste. Ostatnio oglądałem to przy okazji jakiegoś pentestu playbooka, w randeku do Ansible'a była zakładka Cisco, więc sobie stwierdziłem, popatrzę. I co tam było? Były tam wypychane konfiguracje SSH, żeby włączać stare cyferki, bo Cisco jakby gdzieś tam było niepatchowane, więc nie obsługiwało tych nowych, więc jakby siłą rzeczy osłabiano funkcjonowanie SSH, żeby móc dalej zarządzać nieupdate'owanym sprzętem. Na moje pytanie klienta, dlaczego to robi? Mówi, wie pan, bo to jest w sieci wewnętrznej, nie ma sensu tego aktualizować. Mówię, no management jest wystawiony do świata. Nie, proszę pana, on jest schowany, to trzeba wiedzieć, że on jest wystawiony do świata. No i jak się popatrzy po takim szodanie, to jednak dużo ludzi wie, gdzie ten management jest wystawiony do świata, więc to tylko nam się wydaje. To jest trochę taka mentalność, że zamykam oczy, uważam, że zniknąłem. To niestety nie funkcjonuje w ten sposób.
Nie?
Próbowałem. Przy mojej masie jakby dalej mnie widzą.
No... Tak, co ciekawe, zaraz po tym, jak pojawiła się informacja o tym, że systemy Cisco są backdoorowane masowo, Oczywiście podatność była łatana 2 dni, więc właściwie patch na tą podatność było wydawana 2 dni, więc tutaj jeszcze było to pole do popisu na 2-dniowe, żeby jeszcze więcej maszyn skompromitować. No ale bezpiecznicy wymyślili sposób na to, żeby identyfikować te maszyny. O ile pamiętam, trzeba było odpowiednio zadać pytanie na takiej maszynce i dostawało się odpowiednią, spreparowaną odpowiedź i wtedy można było stwierdzić, że maszyna jest faktycznie zabagdorowana. No i przestępcy też się o tym dowiedzieli i zmienili swoje backdoory, także już teraz z tego, co czytałem, nie da się tego tak prosto wyfingerprintować, więc no teraz będzie trudniej wyłapywać te rzeczy, które są faktycznie jeszcze zabagdorowane. No i jeszcze druga ciekawostka. W ciągu ostatniego tygodnia, powiedzmy, tych podatności było sporo. Shodan jest takim narzędziem, którego wszyscy używamy do tego, żeby wyłapywać pewnego rodzaju infrastrukturę, która jest zarażona. No i chyba dzisiaj albo wczoraj ten Shodan padł, więc jest dosyć popularnym serwisem teraz.
Ale zobacz, jakby ten mechanizm z backdoorami jest powtarzalny, bo przecież to samo mieliśmy jakoś wiosną tego roku z FortiGate'em, gdzie ludzie zakładali sobie urządzenie, konta i tam właściwie, żeby tego FortiGate'a przywrócić do sprawności, należało go zaorać, znaczy po prostu zrestaurować firmę od zera, mówiąc po polsku. I to tak niestety działało. Tutaj no przy FortiGate było trudnie, bo to był atak na portal VPN-owy, który siłą rzeczy musi być wystawiony do świata. Natomiast w przypadku Cisco, no to jest tak, że trochę ludzie dostali po głowie, jeżeli sobie wystawiali management tak po prostu do internetu. Pamiętam parę lat temu, jak była jakaś masa DDoS-ów, takich DDoS Reflection w oparciu o NTP. To zacząłem sobie oglądać, o ile ciekawe, tak jakby generalnie w Polsce, jak sobie tak zacznę skanować polskie sieci, znajduję tych serwerów NTP wystawionych do świata. I była tego jakaś masa, czy to po prostu były jakieś takie gigantyczne ilości. I przy okazji właśnie poznajdywałem w różnych szacownych instytucjach powystawiane urządzenia do świata, do tego stopnia, że jest masa na przykład systemów w publiku, które były tworzone gdzieś tam w latach 90. czy na początku 2000. I jest przyjęta standardowa zasada, że na przykład router jest wystawiony na ostatnim IP w danym subnecie, więc wystarczy sobie po prostu masowo skanować te .254 i dostajesz jakby jak leci konkretne modele Ciskaczy. Pamiętam, to jest anegdota, jak kiedyś znalazłem router wystawiony na jakimś serwerze novelowym i odezwał, Novel miał taki moduł do routingu IP i odezwałem się do gościa, że ja mu kupię peceta z Linuxem i ja mu to wdrożę, a niech odda mi tego net serwera z tym Novelem, bo w Hakrumie takiego nie mamy i byśmy chcieli. No i to dobiliśmy targu, zrobiliśmy panu upgrade i wszyscy byli szczęśliwi. Natomiast myślę, że jakbym chciał jakby uzupełnić moją kolekcję urządzeń Cisco, która i tak jest spora, to pewnie to jest dobra metoda.
Jeszcze taka anegdotka, bo część ze słuchaczy, ale też ja mam okazję brać udział w Lockshieldsach, czyli tych ćwiczeniach netowskich. I tam jeden z case'ów, który pamiętam, był parę lat temu, to był zabagdorowany router Cisco. Znaczy było zmieniony firmware i był tak sprytnie zrobiony, że on działał w 100% tak jak powinien, z tym, że obok na serwer przestępców, tych wirtualnych, bo to gra jest, wysyłał konfigurację tego urządzenia raz na jakiś czas. Dzięki temu strona atakująca miała dostęp cały czas do tego urządzenia, bo znała wszystkie hasła, wiedziała, jakieś urządzenie skonfigurowane. To teraz odwracając i trochę zmieniając ten scenariusz, wyobraźmy sobie, że te błędy w Cisco, w VMware'ze czy w Citrixie, jakby nie ma o nich informacji publicznej, nie ma CVE. I sobie siedzą tacy przestępcy czy tacy atakujący w naszej infrastrukturze po cichutku, mając kontrolę nad naszymi urządzeniami. No to też jest scenariusz, który może spędzać z powiek sen i prawdopodobnie się realizuje, bo to, co my widzimy jako CVE i to te wszystkie zero day, które są disclosure zrobione, no to wydaje mi się, że jeszcze jest sporo, o których nie wiemy.
Tak, ale wiesz co, ja trafiam na przykład na systemy, gdzie znajduję ślady aktywności przestępców 5-6 lat temu. Widziałem kiedyś system, gdzie przestępcy nawet go update'owali, bo był jakiś problem i oni stwierdzili, że po prostu zapatrują sobie różne rzeczy, żeby to im lepiej działało, a używali systemu do jakiejś tam swojej niespecjalnie legalnej aktywności. Natomiast no, to jest trochę tak, że w momencie, kiedy pojawia się podatność, to część internetu w trybie paniki zaczyna to patchować, ale masa ludzi stwierdza, dobra, to kiedyś. I potem tacy przestępcy naprawdę mają ułatwioną robotę, bo wystarczy, żeby znajdą taki system, przeskanują go właściwie dowolnym skanerem podatności albo odpalą właśnie shodana cokolwiek i mają komplet informacji właściwie z podanymi na tacy narzędziami, jak można wykorzystać ten system, jak można go zaatakować. I już się wtedy nikt tym nie interesuje, jakby nikt się nie zajmie dziwnym ruchem do Syscatcha, który został niezapatchowany przez ileś lat, czy na przykład do FortiGate. Ja widziałem któregoś razu korespondencję na temat ransomware'u, gdzie właśnie punktem jakby startowym było zaatakowanie FortiGate, a potem przyjęto konta administratora domeny i jakby zakładano użytkowników i ktoś zapytał się tam administratorów, słuchajcie, przecież pojawiały wam się lewe konta, jakby na liście użytkowników, których nie macie jakoś strasznie dużo tych z uprawnieniami administratora, pojawiały się nowe konta. Ja mówię, tak, ale się pojawiały cały czas, więc nie reagowaliśmy. My się po prostu przyzwyczaili. No i tak to niestety działa.
Ach, ci administratorzy. Dobrze, zaraz dobijemy do końca czasu, więc idąc dalej, iLeakage, czyli podatność w Safari. Taka ciekawostka. Ja nie przyznam się, nie czytałem za dużo o tej podatności, więc Maćku, może ty wyreferujesz, o co chodzi.
Ona jakby jest jeszcze, zdaje się, mocno researchowana, ale generalnie wygląda na to, że korzystając z podatności, która jest w WebKicie. To jest bardzo ważne, bo to dotyczy Safari na procesorach Apple M1, M2, ale też dotyczy Safari na wszystkich urządzeniach Apple'a mobilnych, bo tam nieważne jakie przeglądarki używasz, ona i tak jakby pod spodem ma WebKita. Można wyciągnąć wrażliwe informacje, które masz w tym momencie odpalone w przeglądarce. Czyli na przykład jakieś zalogowane sesje, gdzie jest zapisane hasła i tak dalej. No i to jest potencjalnie duży problem, bo to nawet nie jest tylko informacja, na jakie strony wchodzisz, ale to na przykład jest informacja, jak można się zalogować na twoje konto gdzieś. Więc wygląda na to, że Apple na razie gdzieś pojawiły się łatki dotyczące Safari, ale myślę, że jeżeli się potwierdzi, że to jest po prostu taka podatność trochę jak te intelowe podatności fizycznie w procesorze, to będzie jakiś update firmware'u, który de facto będzie update'ował mikrokod procesora, bo to jest zbyt poważne i jakby zbyt bolesne w konsekwencjach, zwłaszcza, że to targetuje użytkownika końcowego i to takiego, który jedyne, co musi zrobić, to musi wejść na jakąś spreparowaną stronę, co wcale nie jest takie trudne.
Widziałem filmik z Poca, że nawet kawałki, fragmenty maila można było odczytać z tej podatności.
Tak, jeżeli masz tak, jak masz maila zalogowanego, to można poczytać na przykład twoją pocztę w ten sposób. Ciekawe. Więc to rzeczywiście może boleć.
Tak. No i dobra, i na koniec taka śmieszka, heheszka. Jeżeli ktoś ma Flippera Zero, to został opublikowany kawałek kodu, plugin do Flippera, gdzie można spamować alertami bluetoothowymi Androida i iOS-a. Jak ktoś lubi wkurzać wszystkich naokoło i rozsyłać komunikaty po bluetoothie, to może to robić z użyciem Flippera. Masz Flippera, Maciek?
Mam Flippera, używam go na co dzień, bo na przykład otwieram sobie nim garaż, jak wjeżdżam do biura, więc Flipper generalnie jest super rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, że można sobie tam pozgrywać wszystkie karty, albo można sobie na przykład ponagrywać te karty, które niekoniecznie są nasze, to przy różnych takich pentestach, gdzie jest komponent fizyczny, jest bardzo fajne. Ale tak, jakby spamowanie masowo powiadomieniami i alertami, no jest zabawne. Jak się na przykład pracuje w takim miejscu, gdzie jest dużo biur dookoła i dużo użytkowników, to można robić różne śmieszne rzeczy. Więc nie róbcie tak oczywiście, bo to jest niefajne i nie w porządku, jest społeczne, ale no jakby możliwość istnieje.
Co przypomina mi to, jak kiedyś telefony miały jeszcze moduł podczerwieni, no, czyli IR-kę, i były aplikacje, gdzie można było używać telefonu jako pilota do telewizora, tak, jeśli chodziło do różnych salonów typu Media Marki Euro, RTV, AGD i tak dalej, i się zmieniało programy i się bawiło tymi telewizorami, więc no, to jest ta kategoria, tak mi się wydaje.
Jak chodziłem do szkoły, to czasem się komuś zdarzało na przykład podjąć proces dydaktyczny pod tytułem włączę wam film i wyjdę. I te filmy z reguły były nudne jak nieszczęście, no ale mając właśnie pilota w telefonie, a nie mając dostępu do telewizora, bo jako dobro rzadkie był zamknięty za szybą, można było sobie to poprzełączać. Flipper generalnie jest super fajnym rozwiązaniem. Myślę, że możliwości jakby Flippera jeszcze dużo się pokaże, ale jakby ten wariant właśnie na przykład z rejestrowaniem pilotów do alarmów jest naprawdę fenomenalny.
Będę musiał się kiedyś tym pobawić.
Możemy się przejść podzielni.
Dobrze. Po której?
Poczekaj, Adama nie ma.
A, dobrze. Pobawimy się fliperem Adama. Dobrze. Moi drodzy, to jest chyba wszystko, co mamy na liście na dzisiaj. 54 minuty i 30 sekund nam to zajęło. Za tydzień będzie już Adam i nie będzie Maćka, chyba że jakiegoś tutaj go przyciągniemy, ale za tydzień będziemy mieli gościa. Jeżeli uda się potwierdzić tą wizytę, to już będziecie wiedzieli, kto tym gościem będzie. Pewnie jutro albo nawet pojutrze, czyli nie będziemy czekać na ostatni gwizdek. I uwierzcie mi, jeżeli to, co planujemy, się uda, to będzie naprawdę fajny gość. Myślę, że no, będzie okazja fajnie pogadać i fajne pytania pozadawać i wy też będziecie mieli taką możliwość. Także za tydzień widzimy się na rozmowie kontrolowanej odcinku 131 i być może Adam też przyniesie ze sobą jakieś wyjściówki na OMHaka, bo już w grudniu spotykamy się na OMHaku, gdzie będzie też Maciek, będę ja, będziemy sobie gadać ze sceny różne dziwne rzeczy, opowiadać wam historię o przestępcach, o ransomware, o misconfiguration. Będziecie mogli nas złapać w kuluarach, pogadać, wypić kawę.
Tak, no i przed OMHakiem będzie before.
Przed OMHakiem, a to jeszcze nie dostałem zaproszenia i nie wiem, czy właśnie nie wygadałeś, ale na pewno będzie after po OMHaku, to już wiem. Także no tak zawsze bywa. No, imprezy bezpieczników takie są, że musi być before i after. I czasem jeszcze w trakcie coś się dzieje, ale to...
Wiesz co, biorąc pod uwagę, gdzie ja skończyłem po biforze przed OMHakiem, to nie wiem, czy to jest...
No so Confidence też był ciekawym eksperymentem. Powiem wam, że na Confidence zjadłem za darmo zapiekankę w środku nocy.
Ale w Krakowie.
Ale za darmo, więc to też jest dziwne, nie? W Krakowie za darmo zapiekankę, rozumiesz? Więc no to też był ciekawy experience, może kiedyś o tym opowiem. Tak, jeszcze wpuszczają mnie do lokali na rynku w Kazimierzu, więc jest okej. Okay. Moi drodzy, bardzo wam dziękujemy. Maćku, bardzo ci dziękuję, że potowarzyszyłeś mi dzisiaj.
Polecam się na przyszłość.
Ależ oczywiście, nie zamykamy tematu pogadu do cyber poduchy. Jak Adama będziemy gdzieś wyganiać, to ja będę taszczył za uszy Maćka. Chociaż to jest trudne, bo jakby...
Cię w krzyżu strzeli, dokładnie tak.
No staram się jakby ćwiczyć, nie? Ale to jakby...
Nie, to
albo
nie
położę cię na taki wózeczek. Na wózeczek cię zaciągnę. Albo przyjdę do ciebie, albo w Hacker Roomie zrobimy odcinek. Właśnie, może zrobimy odcinek w Hacker Roomie, Maciek, i pokażesz Hacker Room naszym słuchaczom, bo to możemy też jest tak ciekawe.
To jest dobra opcja. Myślę, że możemy się tak dogadać.
No, Hacker Room, Maćka...
Tam jest no. Teraz remont, to może chwilę potrwać.
Dobrze, mój remont łazienki trwał rok, więc Hacker Room to może być parę lat nawet, moi drodzy.
Co miało trwać 2 tygodnie, trwa 10 tygodni, więc jakby się rozpędza.
Ale rekordu jeszcze nie ma, rekord cały czas jest po mojej stronie. Także. Dobrze, moi drodzy. Idziemy sobie, nie Maćku?
To ja idę grać Spidermana.
A, fajnie. Fajne jest?
Fajny jest, jest bardzo
fajny. Ja nie mam, bo ja mam Xboxa, więc nie będę grał w Spidermana.
Czy mogę pożyczyć potem, jak skończę?
Dobrze, żebym ja miał czas grać jeszcze. Dobrze.
Dogadamy się.
Misie, Patysie, widzimy się za tydzień, a my sobie znikamy i trzymajcie się miłego wieczoru. Pa!
Cześć!
Kontrolowana.